Niektórzy z Was dołączyli dzisiaj, ponieważ od 2 tygodni omawiam pierwszy list Piotra i nie wszyscy mieliście okazję być na pierwszym wykładzie, na drugim, więc jesteście dzisiaj na trzecim. Tak Bóg położył mi na serce ten list. Jak już we wstępie mówiłem 2 tygodnie temu, to jest list na trudne czasy. List na trudne czasy. Chrześcijanie, wierzący ludzie, do których ten list był kierowany, doświadczali trudnych rzeczy, doświadczali cierpień, prześladowań, ataków. Biblia nazywa to różnorakie próby. Ale też widzę jakąś zależność, jakąś analogię pomiędzy tym, co jest i pomiędzy nami, że doświadczamy trudnych rzeczy. Może nie są to te tożsame rzeczy, ale trudne rzeczy. I kiedy rozmyślam nad pierwszym listem Piotra, już go przeczytałem 3 razy, powoli, nie wiem jak wy, możecie za mną nadążać, przeczytam go jeszcze 4., 5. raz, na każde rozważanie kolejny raz przeczytać cały list Piotra, żeby mieć całościowy obraz, cały kontekst zdarzeń. Jestem troszeczkę, powiem wam, zdumiony, co Bóg mówi do ludzi wierzących w trudnych czasach. Kiedy ja próbowałbym siebie postawić w takiej sytuacji, myślę, że z moich ust wychodziłyby inne słowa niż z Bożych ust. Jak starałbym się w jakiś sposób przytulić, pocieszyć. Bóg to robi, ale On to robi inaczej. I chcę wam powiedzieć, kiedy czytam ten list, mając w pamięci tą powagę sytuacji, w jakiej znaleźli się ci bracia, siostry, do których był ten list skierowany i do nas, do których jest skierowany, po prostu tam jest wiele bardzo poważnych słów. Bardzo wiele takich mocnych zdań. Czasami aż zastanawiam się, czy po prostu my mamy tą zdolność, aby dzisiaj przyjmować to słowo. W pierwszym rozdziale była taka jedna główna myśl, że Boże Słowo kierowało tych, którzy cierpią, którzy są w uciskach, kierowało ich oczy na górne Jeruzalem, na dziedzictwo przygotowane w niebie. Tak jakby Bóg próbował oderwać nas trochę od naszego cierpienia, od naszego bólu i przekierować naszą uwagę na to, co w przyszłości. To jest bardzo trudne. Dlatego, że im większe cierpienie, tym więcej przykuwa naszą uwagę. Po prostu tak jest. No nie da się inaczej. Jeżeli mam jakiś dyskomfort, jeżeli mnie coś boli, jeżeli mnie coś uwiera, to naturalnie moja uwaga idzie w tą stronę. To nie jest nic nagannego. Tak jest zwykły odruch człowieka. Ale Bóg robi wszystko, żeby nas wziąć i przekierować naszą uwagę i popatrzeć, żebyśmy popatrzyli na dziedzictwo, które jest przygotowane w niebie dla nas. Bracia, siostry, pytam was się wprost, czy my mamy jeszcze tą siłę, tą zdolność, żeby widzieć dziedzictwo, które Bóg w niebie ma zachowane dla nas? Wiecie, to jest coś naprawdę ważnego. Może powiecie tak, że jak już ktoś jest plus 60, to jemu jest bliżej. Tak, ale jak ja mam plus 20, no to gdzie ja będę myślał o dziedzictwie w niebie? Ja myślę o dziedzictwie na ziemi. Porządnym dziedzictwie na ziemi. Ale czy to jest uwarunkowane wiekiem? No w jakimś sensie, może w naszym sposobie myślenia tak, ale Bóg mówi o dziedzictwie do każdego. Do małego i dużego. Do młodego i starego. Starszego, może tak będzie ładnie. Mówi o tym dziedzictwie. Kształtuje w nas to zrozumienie, że jesteśmy tu na chwilę. Jakoś tak ciężko, nie? Na chwilę. Niech ta chwila będzie dobra i długa. Ale Bóg właśnie nam o tym przypomina w tym naszym cyklu życia, że jesteśmy tu na chwilę. No bo po co my w ogóle uwierzyliśmy? No gdy się zastanowimy nad tym, po co nam nasza wiara? Po co w ogóle być człowiekiem wierzącym? Czy nie łatwiej by nam było, gdybyśmy po prostu byli ludźmi, którzy z Bogiem się nie liczą? Byłoby większe pole manewru, na pewno. A tak to mamy pewne reguły i zasady, które nas trzymają. Ale te reguły i zasady Bóg ustanowił nie przeciw człowiekowi, tylko dla człowieka. I to trzeba zrozumieć, że reguły i zasady, które Bóg ustanawia, to są z korzyścią dla nas. Tylko, wiecie, no coś musi w nas się zmienić, żeby tak zacząć na to patrzeć. Bóg z korzyścią ustanawia zasady i reguły. Taka jest Jego wola dla człowieka. Drugi rozdział to głównie zwrócenie uwagi na naszą tożsamość, przypomnienie, kim staliśmy się w Panu Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważne. Nowa tożsamość duchowa dzieci Bożych. Kim byliśmy i kim jesteśmy. Jak powiedziałem, tu się toczy też wielka walka wokół naszej tożsamości, bo przeciwnik, diabeł, chciałby nam wykraść naszą tożsamość dzieci Bożych. I chciałby nam wrzucić swoją tożsamość. Tożsamość ludzi przegranych. Nie. W Panu Jezusie Chrystusie. Bóg nas ustanowił swoimi dziećmi. Powołał nas do godności królewskiego kapłaństwa. I wezwał nas, abyśmy w tej godności chodzili. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, jak wielką godność Bóg nadaje tym, których powołuje. My nie mamy powodu, by się czołgać po ziemi. My mamy powód, by podnosić głowę do góry. My mamy powód, by godnie żyć w tym świecie. Nie dać się wypchnąć, wyrzucić, zepchnąć nie wiadomo gdzie. Oczywiście jest to związane z tym, co jest wewnątrz nas. I Bóg naprawdę w bardzo mocny sposób swoją godność kształtuje, umacnia nas w niej. Po to, żebyśmy chodzili jak dzieci Boże, jak ludzie, których Bóg wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Światłości. I w tym Królestwie nas umacnia, wspiera i w tym Królestwie jesteśmy osadzeni duchowo, a na tym świecie ma być przejaw tego, że jesteśmy osadzeni w Królestwie Światłości. Bracia i siostry, to jest coś, o co toczy się wielka walka wokół nas. Nie pozwólmy sobie wyrwać, wydrzeć, zdeptać nowej tożsamości, którą mamy w Panu Jezusie Chrystusie. To jest pewna samoświadomość, którą Bóg przez Ducha Świętego i przez Boże Słowo w nas kształtuje. To jest wielka sprawa. No i trzeci rozdział, nie wiem czy najtrudniejszy, nie chcę tak powiedzieć, widocznie potrzebny. Trzeci rozdział, tutaj Bóg dużo mówi do nas, jeżeli chodzi o sposób życia na tej ziemi. Ale ten sposób życia wynika z tego, co Bóg z nami uczynił. On jest skutkiem. Musimy odrzucić takie myślenie, że najpierw będę starał się za wszelką cenę Bogu przypodobać, poprawić, polepszyć, stawać się coraz lepszy, lepszy, a może na końcu Bóg mnie zaakceptuje. Może tak, a może nie. Mam złą nowinę, raczej nie. Jak gdyby ten ewangeliczny sposób myślenia jest taki, że to Bóg najpierw nas zbawia, daje nam nową tożsamość, wyrywa nas z piekła, po to, żebyśmy w tej nowej tożsamości reprezentowali Jego osobę na tej ziemi. To jest nasze powołanie. Najpierw nas wyrywa, oczyszcza, przemienia, czyni swoimi dziećmi, królewskim kapłaństwem, a potem nas wzywa, abyśmy teraz jako królewskie kapłaństwo Jego reprezentowali na tej ziemi. I my poczujmy, wiecie, gdzieś tam wewnątrz poczujmy tą nową godność, nową tożsamość. Bo nam będzie później łatwo w niej chodzić, w tych zwykłych, codziennych sprawach. To jest wyzwanie na pewno, jak realizować to powołanie. Ale posłuchajmy, co apostoł Piotr ma do powiedzenia. Rozdział pierwszy, list pierwszy, rozdział trzeci. Przeczytam fragment od 8 do 17. 1 Piotra, 3 od 8 do 17. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wam wyrządzi co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie troszczcie się, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie, miejcie za świętego w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. I tutaj apostoł Piotr w tym fragmencie stawia pytanie, na które sam odpowiada. My też tak czasami mamy. Stawiamy pytanie komuś i sami na nie odpowiadamy. Ja też tak mam. Stawiam wam pytanie i później za chwilę na nie sam odpowiadam. Ale Boże Słowo też tak stawia nam pytanie, a później na to pytanie odpowiada. To pytanie, kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni? Czy to pytanie w ogóle ma sens? Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni? Przecież odpowiedź jest oczywista. Każdy chce być zadowolony z życia i każdy chce oglądać dobre dni. Złych dni mamy nadmiar. Tak? Pismo Święte mówi też o złym dniu, list do Efezjan. W dniu złym. To nie jest tak, że my możemy wyzbyć się wszelkich złych dni. Biblia mówi, Pismo mówi, że przychodzi dzień zły, który szatan planuje. Zły dzień planuje szatan dla naszego życia. Chodzi, próbuje i on ten dzień zły przygotowuje. I dzień zły to jest taki, że nieszczęścia nie tylko parami chodzą, ale trójkami chodzą. I przychodzą trudne rzeczy i my czasami musimy wiedzieć, że jest to coś, co przynosi diabeł do naszego życia. Dzień zły jest dziełem diabelskim. A Bóg tutaj do nas mówi, pyta nas o dzień dobry. O dzień dobry, który jest dniem, który pragniemy. Więc ja mam takie pytanie do was. Nie wiem, czy sam na nie odpowiem. Zobaczymy, jak to będzie. Czy jesteś zadowolony z życia? Popatrzcie, Bóg wcale nie mówi do nas, do chrześcijan, że my jesteśmy skazani na to, żeby uwierzyć i być niezadowolonym z życia do końca dni. A później jak Pan przyjdzie i nas zabierze, to będziemy zadowoleni. Wiem, że są takie dni w naszym życiu, że mówimy przyjdź Panie Jezu albo Panie zabierz mnie z tej ziemi. Są takie dni. I to jest bogactwo życia. Wiecie, jakby tylko było wszystko takie same, dobre, pozytywne, tak chyba by nudno nawet było. Życie jest naprawdę dynamiczne i poznajemy je. A więc stawiam pytanie za apostołem Piotrem, czy jesteś zadowolony z życia? A może inaczej, gdybyśmy zrobili taką sondę. Zróbmy sobie taką sondę, szybko w naszych głowach. Kiedy człowiek może być zadowolony z życia? Albo kiedy ty jesteś zadowolony z życia? Co się musi stać, żebyś był zadowolony z życia? Może Daria powie, jak dzieci śpią, tak? Tak, jak wszystkie zasną, to wtedy jesteś zadowolona z życia, tak? Bo poszły spać. A gdybyśmy taką sondę wyszli i zrobili na ulicy, zadali ludziom pytanie, co to znaczy być zadowolonym z życia, albo kiedy człowiek jest zadowolony z życia? Spróbuję odpowiadać w mojej głowie, myśleć, może uogólnie to, ale ktoś powie, no jestem zadowolony z życia, gdy mam dobrą pracę, dobre pieniądze, w domu spokój, jeżeli jestem żonaty, a jak nie jestem żonaty, to jak poznam fajną dziewczynę. Jestem zadowolony z życia, gdy przychodzę do domu, jest dobra atmosfera. Jestem zadowolony z życia, gdy pójdę sobie i sobie coś fajnego kupię. To na chwilę przynajmniej jestem zadowolony z życia. Do następnych na przykład zakupów, tak? A nie jestem zadowolony, jestem bardzo niezadowolony, gdy sobie coś fajnego kupię, cieszę się, a na drugi dzień się zepsuje. No to już jestem niezadowolony, bo się popsuło. Ale powiedzcie, czy o takim zadowoleniu z życia mówi Bóg do nas? Przecież to jest tak uwarunkowane. To znaczy, że wszystko byłoby uwarunkowane w naszym życiu, że nasze zadowolenie i niezadowolenie pływa. Że ono jest zmienne cały czas. Czy zadowolenie z życia nie jest czymś głębszym? Nie jest czymś bardziej stałym, stabilnym? Czy ono musi być takie sinusoidalne? Czy do tego jesteśmy naprawdę jako dzieci Boże wezwani i powołani? Zobaczcie się, jakie tu są wielkie sprawy stawiane, jakie Bóg stawia sprawy wielkie przed nami. Apostoł Piotr do ludzi, którzy są uciskani, prześladowani w próbach, w doświadczeniach, pyta ich, czy są zadowoleni z życia. No jak? No jakże? W jaki sposób? W jakiej mierze? Jak to jest możliwe? A jednak Boże Słowo rzuca przed nami tego typu wyzwania. Dobrze, gdy Piotr zadaje to pytanie o zadowolenie z życia, próbuje później na to pytanie odpowiedzieć. Kiedy można być zadowolony z życia? W jaki sposób można być zadowolony z życia? I udziela trzy odpowiedzi. Jak powiedziałem, odpowiedzi inne niż udzieliłby człowiek. Bo kto chce być zadowolony z życia, podaje trzy odpowiedzi. Mówi tak. Usta, ręce i pragnienia, dążenia. Usta, ręce i dążenia. To, czy będę zadowolony z życia, Bóg warunkuje tym, co jest na moich ustach, tym, co jest w moich rękach i w tym, jakie są moje dążenia i pragnienia. W jaką stronę zmierzam w życiu? Jakże ta odpowiedź jest kosmiczna w porównaniu z tym, co udzieliłby nam taki sondaż czy sonda. I po pierwsze, Bóg mówi do nas o naszych słowach. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. W wersecie 9 pojawia się takie stwierdzenie wcześniejszym. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Kto chce być zadowolony z życia, niech powstrzyma swój język od złego, a wargi od mowy zdradliwej. A może wtedy jesteśmy zadowoleni z życia, jak komuś tak dosolimy? Tak? Mamy takie przez chwilę poczucie, że no, komuś dosoliłem, więc jestem zadowolony z siebie. Taki dumny z siebie. A Bóg mówi, nie oddawaj obelgą za obelgę. Jakiś czas temu miałem takie zdarzenie, nie wiem, czy już wam opowiadałem. Tyle opowiadam różnych historii z mojego życia, więc mogę się powtórzyć. Jak się powtórzę, to wybaczcie. Podjechałem do banku, mały parking. takie małe miejsce było, żebym się wcisnął ledwo samochodem, ale tak po prostu na milimetry, ale wcisnąłem się tak dosyć, no bo już nie miałem gdzie stanąć, więc wcisnąłem się, wiedziałem, że nie będę długo, miałem krótką sprawę do załatwienia w tym banku, więc wcisnąłem się w to miejsce, poszedłem, załatwiłem sprawę, wychodzę, wsiadam, próbuję wyjechać, wiecie, tak bardzo delikatnie, bo wiem, że stoję bardzo blisko samochodów z przodu i z tyłu. Próbuję wyjechać. No i niestety taki mały kontakt z samochodem, który był za mną, dojechałem do niego, ale delikatnie dojechałem do tego samochodu. I nagle zauważyłem, że stoi młoda dziewczyna z dzieckiem na ręku i tak właśnie stoi i się przygląda. Więc wysiadłem, no i zaczęło się. Proporcja, różnica wieku była bardzo duża. Ja mógłbym być jej ojcem. Chyba to można zauważyć już, no nie, ale po prostu tak mnie zjechało. Przepraszam za określenie. Tak naprawdę tylko, że dotknąłem jej samochodu. Co prawda zrobiłem to. Absolutnie się przed tym nie wypieram. Tak zrobiłem to. Po prostu stałem jak wmurowany. Nie wiedziałem. Myślałem sobie, no... Tak mnie korciło. Wiecie, jak to jest. Nie? Ale więc myślałem, dobra, niech pani, nic się nie stało, obejrzeliśmy faktycznie, ani brudu jej nie ściągnąłem ze zderzaka. Niech pani wyjedzie pierwsza, ma pani więcej miejsca z przodu, proszę, ja wyjadę drugi. No, jak pan nie umie jeździć, to niech pan siedzi w domu. Jeszcze na koniec musiała mi coś wrzucić. Wsiadłem do samochodu, doszedłem do siebie, dojechałem spokojnie do domu. Wiecie, przegrałem czy zwyciężyłem? No jak, przegrałem czy zwyciężyłem? No jak wam się wydaje? Proszę, przegrałem? Nie, Kazio, daj spokój. Przegrałem czy zwyciężyłem? Co by mi dało wdać się w pyskówkę? Błogosławcie, gdyż na to powołani jesteście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Nie chcę powiedzieć, że za każdym razem tak się dzieje, ale chcę wam powiedzieć, że to jest kierunek, do którego Bóg nas powołuje i w konsekwencji, gdy to przemyślałem, to byłem zadowolony z życia. Na końcu byłem zadowolony. A ciekawe, jakbym się czuł, gdybym się wdał w bijatykę taką słowną. Jakbym się czuł? Czy byłbym zadowolony? Może bym się poczuł, nie dałeś się skopać. Czy byłbym zadowolony z życia? Nie wiem, no może... Obym nie musiał przetestować drugi raz. Może tam będzie znów jakieś mało miejsca na parkingu, tak? Bracia i siostry, właśnie o tym nam mówi Bóg. W trzecim rozdziale, w 15 wersecie, kiedy apostoł Piotr mówi o wytłumaczeniu się z nadziei naszej, jeżeli przychodzą ludzie i chcą się, abyśmy się wytłumaczyli z naszej wiary, to apostoł Piotr mówi, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. No ale jeżeli ktoś wyznaje nieprawdziwą doktrynę, to trzeba mu dołożyć. Tak? Trzeba go mu wyjaśnić to w sposób tak, wiecie. Nie, czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Przypomnijcie sobie, jak wy wyznawaliście te doktryny. Jak myśmy wyznawali te doktryny. Przypomnijmy to sobie. Czy chcielibyśmy, żeby nas ktoś kopał wtedy? Bóg pracuje w sercach ludzi. Bóg nam mówi, że mamy się wytłumaczyć z naszej nadziei. Wytłumaczyć. Ale nasze wytłumaczenie, jeżeli się odbywa z łagodnością i szacunkiem, to ktoś może przyjąć to. To może wpłynąć do jego serca. Niech się wystrzega dalej mowy zdradliwej. Jaka to jest mowa zdradliwa? Czas nam biegnie szybko. Ja mam tylko tak przykład biblijny, mowy zdradliwej, to jest przykład Absaloma. Nie wiem, czy kojarzycie tego człowieka, Absalom. syn Dawida. Mowa zdradliwa. A może dla tych, którzy nie wiedzą, to przeczytam 2 Samuelowa, 15 rozdział, werset od 1 do 6. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. I zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a po ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał: z tego a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdybym to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzałbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcie i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd. Dawid, mąż Boży, królem w Izraelu jest. Jego syn Absalom mówi: nie ma sprawiedliwości u króla. Gdybym to ja był królem, to ja bym każdemu wymierzał. Do tych słów de facto nie można się przyczepić na takiej zasadzie, że tam jest jakaś, wiecie, obelga, ale tam jest podważanie autorytetu Dawida. Tam jest niszczenie dobrego imienia Dawida. Tam jest uderzanie w dobre imię tego człowieka, którego Bóg ustanowił królem w Izraelu. I wiecie, mowa zdradliwa to jest mowa, w której my depczemy czyjąś godność, czyjś szacunek, czyjś autorytet. Czasami jest tak, że my w życiu musimy wiele, wiele lat służyć, pracować, żeby uzyskać szacunek i uznanie. A później ktoś może jednym zdaniem, jedną historią zniszczyć to. Mowa zdradliwa, niszcząca drugiego człowieka. Jeszcze to w taki sposób, że się nie można obronić, bo jak się można obronić, to przynajmniej można jeszcze coś powiedzieć. I Bóg mówi w tym fragmencie, gdy mówi o naszych ustach: kto chce być zadowolony z życia, to niech powstrzyma swoje usta od złego i niech się wystrzega mowy zdradliwej. To jest pierwsza rzecz, wargi, usta. Nie wiem, czy po tym kazaniu będziemy mniej mówić. Więcej tak, wiecie, tak refleksyjnie. Dalej. Niech się co? Drugi fragment. Druga myśl. Ręce niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Nie wiem, czy to odkryliście, ale życie człowieka wierzącego to jest nieustanny proces, że się od czegoś odwracamy i do czegoś zwracamy. To jest nieustanny proces. Odwracamy się od czegoś i do czegoś się zwracamy. Kluczowe to jest w momencie nawrócenia, kiedy poznajemy Pana, wtedy też bardzo często odwracamy się od tych rzeczy największych, nałogów, zniewoleń. A później w ciągu naszego życia odwracamy się od naszych przyzwyczajeń, odwracamy się od naszych złych nawyków, odwracamy się od rzeczy, które polubimy, a później się okaże, że one nie są w porządku przed Bogiem. To jest ciągły proces. Myślę, że to jest zły stan człowieka, kiedy dojdzie do takiego przekonania, że on już jest taki świetny przed Bogiem, że on już tylko tak jak Eliasz żywcem do nieba, żeby został wzięty. Żeby przyjechał rydwan ognisty, a my będziemy stali z gór, będziemy machał i rydwanie, rydwanie Izraelo i jego konnico. Odchodzisz żywcem w ciele, zostałeś zabrany do nieba. Święty pośród świętych. Nie, bracia i siostry, nasze życie To jest ciągły proces, w którym Bóg nas od czegoś odrywa i do czegoś nas przywołuje. I to jest, wiecie, no, wpisane. Dobrze mieć z tego świadomość, bo wtedy człowiek ma takie trochę refleksyjne myślenie, a też Bóg ustanowił w Kościele wiele takich ustanowień, które zmuszają nas, czy wymuszają to refleksyjne myślenie. Jest Wieczerza Pańska, żebyśmy się zastanowili. Przychodzą jakieś doświadczenia, też się mamy zastanowić. Chociaż muszę wam powiedzieć, że kiedy czyta się historie starotestamentowe, proroków, to myślę sobie, no naprawdę tam brak było tego refleksyjnego myślenia. Oni mówili, a ludzie swoje. Oni mówili, a ludzie swoje. Ludzie wiedzieli lepiej. To pokazuje, że jednak jest w naszej naturze coś takiego, że przyzwyczajamy się do naszego sposobu myślenia i Bóg nas próbuje od tego oderwać, stosując różne metody. To refleksyjne myślenie gdzieś sprawia, aby ono było w nas. I pokazuje nam właśnie ten kierunek. Ciągłe odwracanie się od różnych rzeczy po to, żeby się zwracać do Boga. I teraz mówimy o zadowoleniu z życiu, zadowoleniu, człowiek kiedy jest zadowolony w życiu i Bóg mówi, kiedy się odwróci od złego i czyni dobre. Ja miałem takie ostatnie przeżycie, byłem u moich teściów, na krótko pojechałem po moją żonę, żeby ją przywieźć do Krakowa, jak zwykle trzeba jechać samochodem do teściów, bo wiecie, teście zawsze coś tam na drogę dadzą, walizkami to ciężko, więc pojechałem ją przywieźć na krótko. Popołudnie, takie luźne popołudnie, no i nagle diagnoza, gdy byłem w łazience, że tam pełno wody jest za kibelkiem, mówiąc tak kolokwialnie, pełno wody. Zaczęliśmy z teściem kukać, stukać, pukać, świecić, wąchać. Skąd ta woda, może się da podkleić, zakleić, nie wiem co. Okazało się, że się nie da zakleić, podkleić, kibelek do wymiany. Cieknie już od roku chyba. Coraz bardziej cieknie. No i pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy, pracowaliśmy, 22, triumf ogłoszony, woda spuszczona, nic nie cieknie, jest dobrze. Umyłem się, położyłem się spać, leżę, patrzę w sufit, sobie myślę, jak ja jestem szczęśliwy dzisiaj. Naprawdę. Słuchajcie, jaki ja jestem dzisiaj szczęśliwy. Na coś się przydałem teściowi. Wiecie? Na coś się przydałem. Zawsze to po prostu oni coś dają, coś kupują, coś, żeby zabrać. Czasami chcemy brać, czasami nie. I nagle się okazało, że na coś się przydałem. I jak się na coś przydałem, to poczułem szczęście. Myślałem, fajne to było 6 godzin na kolanach przy kibelku z teściem. Tak blisko, żeśmy razem jeszcze nie byli. Naprawdę. I chcę wam powiedzieć, bo mówimy o byciu zadowolonym z życia. Człowiek jest zadowolony z życia, gdy może coś użytecznego zrobić. Naprawdę, kiedy możesz swoimi rękami, swoimi, nie wiem, tym, co ci Bóg dał, zrobić coś użytecznego, poczujesz zadowolenie. Nie dajmy wykraść sobie tego. Zadowolenie nie jest wtedy, jak siedzisz 6 godzin w fotelu i tak ręką, o, przez 6 godzin. Kręgosłup boli. Wstajesz, jesteś niezadowolony, bo cię kręgosłup boli, bo 6 godzin w fotelu w jednej pozycji tylko palec przesuwałeś. A zadowolony życia człowiek jest, gdy może coś użytecznego zrobić. I o tym mówi Bóg. Pokazuje nam to. I trzecia rzecz, dążenia i pragnienia. Już przyspieszam, dążenia i pragnienia. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. I dalej, niech szuka pokoju i dąży do niego. Czyli co? Nasze dążenia. Szuka pokoju i dąży do niego. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój mieć. Nie bądź człowiekiem, który jest jak ten, który ciągle kij w mrowisku. Czasami trzeba, ale to wiecie, raz na jakiś czas. Ale człowiekiem, który szuka pokoju. Jak ja mówię o szukaniu pokoju, to nie mówię o kompromisie z grzechem. Słuchajcie, są dwie różne rzeczy, to żebyśmy to zrozumieli. To nie chodzi o kompromis z grzechem. Ale chodzi o to, żeby w swoim na przykład domu ustanawiać pokój. W rodzinie, z żoną, z dziećmi. Chcesz być zadowolony z życia? To powiedz mi, czy będziesz zadowolony z życia, gdy wchodzisz do domu i wow, wow. Halleluja. Kto tam krzyczy? Halleluja. Czy nie jesteś zadowolony, gdy wchodzisz do domu i wchodzisz do miejsca odpocznienia, do miejsca pokoju? Przyszedłeś z pracy, styrany, zmęczony, jeszcze miałeś jakieś trudne sprawy tam do załatwienia. Szef był nieprzyjemny, szefowa coś tam chciała. Wchodzisz do domu i chcesz wejść do atmosfery rodziny. Zabiegaj o to. Wtedy będziesz zadowolony z życia. Powiesz tak, przyszedłem do oazy odpocznienia. Tam mnie pogonili, tam mnie przycisnęli, ale przychodzę do domu, żono moja. Nie przychodzę do domu i do kuchni, jest obiad. Bo ja głodny jestem. Żono moja, zrobimy razem dzisiaj obiad. Powiecie, że to takie niemęskie, takie nie macho jestem. Tak? Nie. Szukaj pokoju. Dąż do pokoju. Będziesz zadowolony z życia. A po co się licytować, kto więcej ma udziałów? 55%? A ty 49,5 masz. Tak? Można sobie zrobić w życiu igrzyska. Często na własne życzenie. My chrześcijanie sobie często fundujemy igrzyska na własne życzenie. Bo jesteśmy radykalni tam, gdzie nie powinniśmy być radykalni, a tam, gdzie powinniśmy być radykalni, to nie jesteśmy. A więc apostoł Piotr mówi także o naszych pragnieniach i dążeniach. Chcesz być zadowolony z życia? Oglądać dni dobre, to słowa, usta. Pamiętaj, tu jest ważna sprawa w tym, co mówimy i jak mówimy. Druga rzecz, że nasze ręce, jeżeli zrobią coś pożytecznego, użytecznego, to będziemy zadowoleni. My jako mężczyźni tak mamy. Jak ja coś pracuję i uda mi się zrobić i patrzę później na to, co zrobiłem, to ja jestem zadowolony. Nie wiem, czy żona jest zadowolona, jak to wyszło, ale ja jestem zadowolony. Udało mi się coś zrobić. Jeżeli to zrobimy bezinteresownie dla kogoś, to będziemy jeszcze bardziej zadowoleni. Na tym to polega. Słuchajcie, zadowolenie, które przynosi nam Bóg, nie polega na tym, że bierzemy, 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 już tak jesteśmy zasypani tym wszystkim. Nie będziesz zadowolony. Powiem więcej, jeżeli nastawisz się tylko na branie, to w końcu będziesz niezadowolony stale. Będziesz się czuł jak ten, który dostaje niechciane prezenty. Udaje, że jesteś zadowolony. Nie na tym to polega. Bóg nam pokazuje jak gdyby zmiana naszego sposobu myślenia. W tym kształtuje się to, o czym mówi Bóg. I dalej jest takie podsumowanie. Nie wiem, czy mi starczy już czasu na to podsumowanie, bo mam też sporo myśli. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, oczy Pana na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich. Oczy i uszy są zwrócone na kogoś. To wiemy. My chrześcijanie ewangeliczni, wiemy, że narodziliśmy się na nowo, jesteśmy dziećmi Bożymi, to czasami tak myślimy, Bóg ma obowiązek nawet nas wysłuchać i odpowiedzieć. Bo my już jesteśmy. Jakie Bóg ma obowiązki, to On dobrze wie. My się zapoznajmy z naszymi obowiązkami, bo Bóg zna swoje obowiązki. On dobrze zna swój zakres czynności. On jest wykształcony w tym. Mało tego, on sam to napisał. Więc on dobrze wie. To bardziej chodzi o nas, żebyśmy się zapoznali z tym zakresem czynności. I Bóg nam mówi, że On chce być Bogiem w naszym życiu. Może tak to sfinalizuję. On chce być Bogiem w naszym życiu. To nie jest tak, że On mówi, no dobra, zobaczymy. Bóg chce być Bogiem. Bóg chce być tym, który odpowiada na nasze prośby. Bóg chce być tym, który wyciąga swoją silną rękę do nas. To jest oczywiste. Tak jest. I nas podciąga, abyśmy gdzieś tam się zbliżali w Jego stronę. A później pojawia się zdanie, które dzisiaj jest zdaniem absolutnie niepopularnym, ale ono jest w Bożym Słowie. No przecież Jego nie wymarzę. Zwłaszcza, że nawet jest po przecinku, czyli jest częścią zdania. No jak można taką coś na Bożym Słowie robić? Oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Aż strach się bać. Oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Ostatnio przysłuchiwałem się takiej debacie. Konkluzja tej debaty była taka, bo rozmawiano o Bogu i konkluzja tej debaty była taka, że w średniowieczu to bardziej Bóg był sprawiedliwy. A w XXI wieku to, ja parafrazuję, to Bóg jest bardziej miłosierny. Bardzo ciekawa konkluzja. Bóg się ewoluuje wraz z upływem czasu. A w XXV wieku, jeżeli będzie istniał po Chrystusie, to jaki będzie Bóg? Proszę, Asia. Wirtualny. Aha, wirtualny. www.bóg.pl. Wchodzisz i masz wszystko. No właśnie. Czy Bóg był bardziej sprawiedliwy kiedyś? Może powiedzieć, w Starym Testamencie to On był bardziej sprawiedliwy. Teraz jest bardziej miłosierny. Więc mam do Was pytanie z natury teologicznych pytań. Ewangelia jest objawieniem Bożej sprawiedliwości czy Bożego miłosierdzia? Czym jest Ewangelia? Gdyby Bóg w Ewangelii objawił tylko swoje miłosierdzie, słuchajcie mnie, to wytłumaczcie mi, dlaczego Chrystus musiał umrzeć na krzyżu. Przecież to jest nielogiczne. Jeżeli Bóg objawia swoje miłosierdzie, to po co karze swojego Syna? No Bóg jest miłosierny, to co? Zapraszam wszystkich, ateistów też. Wszyscy, chodźcie, wszyscy. Orientacja nie ma znaczenia. Wszyscy jesteśmy zaproszeni. Bóg jest miłosierny. Luter, jak to słyszy, to się chyba w grobie wywraca. Znów jest potrzebny ktoś, kto nam zinterpretuje na nowo list do Rzymian. I pokaże nam, że Ewangelia jest objawieniem Bożej sprawiedliwości. Sedno Ewangelii to jest Boża sprawiedliwość. Dlatego, że Bóg wykonał sprawiedliwość, gdy Chrystus umarł na krzyżu. On poniósł taką cenę, by wypełnić sprawiedliwość, że pozwolił, że Jego Syn został zakatowany na śmierć. Po to tylko, żeby wykonać swoją sprawiedliwość. Aby okazał się sprawiedliwy wobec tego, co powiedział. Aby dopełnił swojego słowa, że zapłatą za grzech jest śmierć. Bracia i siostry, jeżeli Bóg nie jest sprawiedliwy, to mamy dwie opcje. Kupmy sobie miecze i wymierzmy sprawiedliwość. Bo nie ma sprawiedliwości. Jak Bóg jest niesprawiedliwy, to nie ma sprawiedliwości. Gdzie ona jest? To trzeba kupić, nie wiem, trzeba się przeprowadzić do cywilizowanego kraju, gdzie jest pozwolenie na broń. i wymierza sprawiedliwość. Bo jej nie ma, bo Bóg jest niesprawiedliwy. To jej nigdy nie będzie. Bóg objawił swoją sprawiedliwość i odłożył w czasie swoją sprawiedliwość. I to, że nam dzisiaj okazuje miłosierdzie, to ono jest, to miłosierdzie jest złączone z Bożą sprawiedliwością. Ono nie może być wyrwane, oderwane od Bożej sprawiedliwości. Ona zaprasza do siebie, ale wzywa nas do tego, żebyśmy się ukorzyli. Może jeszcze jeden werset, tak mi się w głowie kołacze ten werset teraz. Pierwszy list Jana. Rozdział pierwszy, werset 9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje. Potraficie zacytować dalej? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej. Dziwne. Korekta. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i miłosierny i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej. No dlaczego się Jan pomylił? Przy odpuszczeniu mówi o sprawiedliwym Bogu. Bo Bóg nam przebacza ze względu na wykonaną sprawiedliwość na krzyżu. Tam się wykonała sprawiedliwość Boża. I ze względu na to człowiek może mieć przebaczone grzechy. Ktoś zapłacił najwyższą cenę za moje przebaczenie, za moje uzdrowienie, za moją przemianę, za nowe życie. Bóg wykonał swoją sprawiedliwość. I dzisiaj, kiedy stajemy przed Bogiem i chcemy być zadowoleni z życia, oglądać dobre dni, mamy do wyboru. Albo sobie stworzymy Boga według naszego wyobrażenia. Jak ja mam Boga według mojego wyobrażenia, to ja go mogę modyfikować. On jest z plasteliny, będę go ulepiał tak, jak mi pasuje. Dzisiaj tak, jutro tak, pojutrze tak. I będę zadowolony, mam fajnego Boga. W moim mózgu, w moim umyśle będę go sobie kształtował. Albo mogę być zadowolony z życia i zobaczyć Bożą sprawiedliwość. Zobaczyć Boga, jakim On jest. I przyjąć od Niego to, że On mnie wzywa do tego, abym zważał na moje usta, zważał na moje ręce i zważał na moje pragnienia. Bracia i siostry, dzisiaj stajemy przed Panem nieba i ziemi, Bogiem żywym, objawionym w Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli Go nie znasz, to Bóg dzisiaj mówi: przyjdź do mnie. Ja dzisiaj przebaczę Twoje grzechy ze względu na mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ze względu na Jego ofiarę, cierpienie. Ze względu na Jego przelaną krew. Zapraszam Cię dzisiaj do siebie. Możesz przyjść do Boga. Nie poprawiaj się w swoim umyśle. Wręcz przeciwnie, przyjdź takim, jakim jesteś. Niech Twoje wnętrze pęknie przed Nim i powiedz Mu: Boże, potrzebuję, abyś Ty się dzisiaj mnie dotknął. A do nas, którzy kroczymy za Panem już długo, też Bóg mówi o tym, że On chce być Bogiem w naszym życiu. On chce Nim być. Chce nas wysłuchiwać. Chce swoje oczy i uszy mieć nakierowane na nas. Ale też poucza nas o drodze, według której mamy kroczyć. Zapraszam Was do modlitwy. Stańmy, bracia i siostry, w modlitwie.